Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, przed nami druga godzina porannego programu w Radiu Kraków Kultura, Kultura na co dzień. I w Kulturze na co dzień zapowiadana już gościni Katarzyna Kobylarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Jak ci się wstawało, jak ci się jechało?
Bardzo dobrze. Ja uważam, że Huta jest doskonale skomunikowana z Krakowem i to jest w ogóle świetne.
No i właśnie, już pojawiła się Huta, ja już co prawda zdradziłam oczywiście ten pretekst do naszego dzisiejszego spotkania, ale Huta będzie się pojawiać dzisiaj bardzo, bardzo często i o to nam chodzi. Mam nadzieję, że Kasia nam zapoczątkuje taki cykl rozmów i zrobimy przebieżkę przez wszystkie dzielnice Krakowa, tudzież odrębne zupełnie miejsca, no bo właśnie z tą nową Hutą to jednak jest taka perspektywa, że osobno czy nie osobno, prawda? Taka ciągle trwająca dyskusja.
Ja myślę, że już chyba odeszliśmy od tego pomysłu, żeby się Huta osamodzielniła od Krakowa, ale jest taka bardzo mocna nowochódzka tożsamość. Nie wiem, czy inne dzielnice Krakowa mają aż tak mocną.
No właśnie, zwłaszcza w ostatnich latach, co zresztą podkreślamy przy naszych spotkaniach, jakoś rozszczelniła się ta opowieść. Ludzie się bardzo utożsamiają z miejscem, opowiadają i to jest w ogóle taki zauważalny trend tego trochę patriotyzmu lokalnego, chociaż patriotyzm to nam się przeróżnie kojarzy, ale faktycznie takiego zakorzenienia, tworzenia historii, grzebania, dowiadywania się na przykład w czyim mieszkaniu mieszkamy, jeśli nie jest na przykład u nas w rodzinie od pokoleń. Natomiast to, co nas sprowadza dzisiaj, to opowieść pisarek i pisarzy o właśnie miejscach, w których żyją i tego, jak te miejsca z nimi współdziałają, jak wpływają na to, co robią. No więc, Kasiu, to pierwsze otwarte pytanie, które po prostu musi paść dzisiaj. Czyli co z twoim pisaniem i z twoją twórczością, bo może nie z tobą, zrobiła nowa Huta? I czy w ogóle zrobiła?
Na pewno. Myślę, że na pewno. To znaczy Huta to jest w ogóle super literackie miejsce. I jak się mieszka w Nowej Hucie, jeszcze chce się być dziennikarzem, reporterem, reporterką, pisarką, to się nagle okazuje, że ma się ten bagaż też na plecach trochę. I to jest taki bagaż podwójny, bo z jednej strony to jest bagaż tych, którzy o Nowej Hucie już pisali. I ja się tak dzisiaj dziennikarsko nad tym zastanawiałam, jak to jest pisać o miejscu, o którym już napisał Kapuściński, Stwora, Brand, no po prostu same tuzy, prawda? Mm-hmm. A jeszcze człowiek chciałby tam coś dla siebie wygrzewać, jakieś perły dziennikarskie i opowieści. No i one są. To jest niesamowite w Nowej Hucie, że one są. No a z drugiej strony to ta Huta też ma taki bagaż przecież robociarski, robotniczy, prawda? Tego miasta, które zostało zbudowane dla klasy robotniczej i ta kultura tam też ma swoją bardzo ważną rolę, ale też jest osadzona w takim trochę może niewygodnym dla siebie czasami środowisku.
Mówisz o tym, że trochę śladami tuzów, trochę... No właśnie, bo jest ta opowieść, ale o Krakowie w ogóle jest taka opowieść, że przecież o Krakowie napisano wszystko. Kiedy mamy ostatnio Łucja Malec-Kornajew, Barbara Gawryluk, nasza redakcyjna koleżanka, którą pozdrawiam najmocniej, wydały książkę potencjalnie dla młodych czy niedorosłych czytelników i czytelniczek, Przewodnik po Krakowie. Czy w ogóle są miejsca, o których można jeszcze jakoś opowiadać? No, pierwszy odruch jest taki, że no dajcie spokój, przecież wiemy, gdzie mamy chodzić. Za każdym razem okazuje się, że jest jakieś miejsce do odkrycia. Nawet dla osób, które lubią szperać i dreptać. I to tak naprawdę uruchamia coraz to nowe przestrzenie, coraz jakby odmienne konteksty, postacie. Mamy też pewne mody, bo przecież Kobiety Nowej Huty to też nie jest opowieść, która działała od początku, prawda, tej historii.
Oj, zdecydowanie. I to akurat jest bardzo dobry przykład na to, o czym mówisz, że po prostu odkrywamy nowe perspektywy. Mhm. Dopuszczamy do głosu zupełnie nowe osoby i to nam pozwala docierać do tych opowieści, których wcześniej nie znaliśmy. I akurat z Kobietami Nowej Huty tak było. Nigdy nikt przesadnie nie rozmawiał z kobietami, bo Huta była takim miastem mężczyzn. Była miastem inżynierów, była miastem hutników, była miastem opozycjonistów, a nie opozycjonistek czy hutniczek, prawda? A wysłuchanie ich opowieści, w ogóle zwrócenie się w ich stronę, to często nie są jakieś opowieści, gdzie one wyłącznie koncentrują się na swoim życiu, ale dają inną perspektywę, inne spojrzenie. Coś innego jest ważne. I ja myślę, że my będziemy jeszcze odkrywać takie zupełnie nowe perspektywy. Dla mnie taką perspektywą na przykład jest perspektywa przyrody. Mhm. Huta się nie kojarzy z przyrodą. Państwu się kojarzy? Chyba się nie kojarzy.
Mnie się już teraz kojarzy, ale właśnie to teraz jest może dobrą opowieścią, dlatego że jadąc przez Hutę, ja mam wrażenie, że jestem otoczona drzewami. Być może to jest też ta perspektywa szerokich dróg, innego myślenia o mieście i o zabudowie, ale dla mnie przyroda w Nowej Hucie jest widoczna. Ale to też jest odkrywanie i tworzenie nowej opowieści.
I to jakiej opowieści? Przecież to są drzewa, które często na przykład przetrwały z czasów przednowochódzkich. To są te drzewa, które mają tą pamięć tej wielkiej tragedii odbierania sadów, odbierania łąk, odbierania pól uprawnych, prawda? One wciąż się tam trzymają w tej glebie, jakie to wszystko jest literackie i wciąż gdzieś owocują te zdziczałe mirabelki, o które ja się teraz spotykam na nowochódzkich chodnikach. To wszystko mówi, to wszystko opowiada, a jest jeszcze ta perspektywa zwierzęca, ta jeszcze mniej może widoczna, jeszcze cichsza. Ja państwu zdradzę osobistą historię, czy mogę?
Właśnie o to chodzi w tych spotkaniach.
Mój kot jest nowochudzianin. Ja przegarnęłam...
A imię kota, bardzo poproszę.
Żużel.
Powiedziałabym nowochódzkie.
Prawda? No więc mój kot wraz ze swoją siostrą, która już nie ma takiego nowochódzkiego imienia, urodził się na hali ostatniego wielkiego pieca na kombinacie. I okazało się, że tam jest kocica, która dwa razy do roku przynosi kocięta hutnikom. I oni je odkarmiają, oni je później szukają im domów. I ja tak właśnie dostałam kota, ale uruchomiło to we mnie takie myślenie, jaka to musi być dynastia kotów. Mm-hmm. Jaki rodowód, jaki ród, prawda? Tych zwierząt, które opanowały ten przecież bardzo już zdziczały teren kombinatu. Co tam się dzieje? O czym my nie wiemy?
Teraz sobie pomyślałam, co prawda nie jest to huta krakowska, ale ciało huty Anny Cieplak mam wrażenie, że może nabrać teraz zupełnie nowego kontekstu, jeśli opowiedzielibyśmy tę historię przez koci ród. Ciało huty. Kocie ciało.
Kocie ciało.
Jakie jeszcze historie ci tam leżą na ziemi albo chowają się po kątach?
Kanarki.
Kanarki?
Nowa Huta jest bardzo słynna z hodowli kanarków. Tak, jest bardzo dużo nowochódzkich hodowców kanarków i to też są takie dynastie. Ja po prostu to widzę w takiej, oj, taka soap opera o kanarkach. No nie wiem, nie mogę tak chyba sprzedawać wszystkich pomysłów.
Może lepiej publicznie. Nie, może ktoś podsłuchać.
Ale tak. Świetne, prawda?
Bardzo. Kasiu, a sięgasz, czy sięgasz do dzieciństwa? Czy kiedy tworzysz sobie w głowie nowe historie, kiedy poszukujesz nowych opowieści, czy grzebiesz w nowochódzkim dzieciństwie i czy ono jest takie arkadyjskie, jak chcemy zawsze, żeby było?
No moje dzieciństwo to są lata 80. i 90. 90. to już taka młodość, pierwsza młodość. Tak. I wydaje mi się, oto widzisz, to jest kolejny temat. Te lata 90., one do nas jeszcze na nas trochę czekają. One się już zaczęły w literaturze, prawda? A w reportażu jeszcze nie tak bardzo. I myślę, że to też na nas czeka. Odkrywanie tego, spoglądanie na to. Ja na przykład wciąż korzystam z kontaktów mojej babci. Jeśli to się liczy jako wykorzystywanie dzieciństwa, to znaczy ja rzeczywiście wciąż proszę moją babcię, czy może zachowała jakieś numery telefonów do koleżanek, które mogłyby się ze mną spotkać, coś mi opowiedzieć. No to są bardzo, bardzo takie owocne spotkania. Ja w ogóle uwielbiam słuchać ludzi z Nowej Huty. Ja mam chyba ograniczoną wyobraźnię, wiesz? I nie umiem wymyślić sama, więc potrzebuję kogoś usłyszeć i dlatego w Ośrodku Kultury Norwida prowadzę Nowochódzkie Archiwum Społeczne. Mhm. I to jest cudowna praca, która polega na tym, że jeżdżę i słucham ludzi z Nowej Huty i ich nagrywam.
To jest w ogóle spektakularna idea. Ja jestem zafascynowana, odkąd pierwszy raz usłyszałam, że coś takiego w ogóle funkcjonuje i że ma szansę się rozrastać. I że te historie, które trochę my sami marginalizujemy, a w zasadzie chyba rodzinnie w ogóle ma się tendencję w znakomitej większości, żeby słuchać jednym uchem, drugim wypuszczać, że te opowieści z młodości są trochę takim słuchanym powielokroć elementem wspólnych spotkań, na przykład przy wigilijnym stole. Natomiast niekoniecznie czymś, na czym my się skupiamy i w czym jesteśmy w stanie się doszukać trochę większej historii, niż nam się wydaje. Nie wiem, czy to jest tak dobry zarys tego, o czym zaczęłaś mówić.
Bo wiesz, wydaje mi się, że potrzebne jest zewnętrzne ucho. My już jesteśmy, na przykład ja, gdybym miała napisać, opowiedzieć o swoim dzieciństwie, to musiałabym się poważnie zastanowić, co tam było takiego fascynującego.
Zapewne wszystko, gdyby cię posłuchał ktoś inny.
O, właśnie, tak, ktoś inny. Więc ten ktoś inny jest potrzebny, żeby on usiadł z mamą, tatą, babcią, ciocią i nagle wyłowił te historie, które już rzeczywiście wielokrotnie słyszeliśmy na imieninach, ale one nagle, jak ktoś siada obok, to myśli sobie o rany. Co to jest za opowieść w ogóle? Co to jest za niesamowita historia?
A propos niesamowitych historii, skoro mówisz, że fascynująca praca z jeżdżeniem i słuchaniem, czy zdarzyło się już tak, że coś cię absolutnie obezwładniło w tych twoich rozmowach, że otworzyłaś szeroko oczy i pomyślałaś sobie, właśnie dlatego to robię, właśnie takie historie o hucie chciałabym pokazać, albo żeby ujrzało światło dzienne? Coś już się tam... Ależ ja próbuję wyciągnąć i wszyscy wiedzą, że ja już próbuję, ale nie jestem w stanie poważnie się zachować w takiej sytuacji, bo wszyscy wiemy, co robię, ale może, czy możesz zdradzić?
Czy mogę zdradzić takie... No ta, znaczy, oczywiście tych historii... Ale nie uwierzysz mi, jak powiem, że wszystkie. No wszystkie są takie...
Wiesz co, uwierzę.
Ja po prostu siadam i osoby różne zaczynają mi opowiadać te nowochódzkie historie i to jest po prostu tak super ciekawe. To jest tak niesamowite. To są często takie detale. Opowiem ci, wiesz, taką opowieść, historię. Oprowadzam teraz, dzisiaj będzie ostatni, spacery dla dorosłych po Nowej Hucie. Pierwszy był śladem zbrodni, a drugi jest dzisiaj śladem miłości i namiętności. Na pierwszym spacerze stanęliśmy pod blokiem szwedzkim. W bloku szwedzkim, drodzy państwo, nie wiem, proszę odsuńcie dzieci od radioodbiorników, znaleziono kiedyś zmumifikowane zwłoki kobiety. I ja opowiadam tą historię pod tym blokiem, okno jest uchylone i nagle... Otwierają się drzwi od klatki, wychodzi pan i mówi, ależ cóż pani takie głupoty opowiada, przecież to zupełnie nie było tak.
O proszę, i szybka weryfikacja.
I szybka weryfikacja faktów, tak. Ja mówię, ale policjanci, ale raporty, ale archiwa. On mówi, nie, co oni tam wiedzą, ja państwu zaraz opowiem. No i to są te momenty, kiedy rzeczywiście ta huta sama mówi o sobie. Ja to
ale faktycznie
uwielbiam.
Były jakieś grube niedociągnięcia ze strony... organów ścigania.
A pan mówi, że to było zupełnie inaczej niż oni to później przedstawili. Także no komu teraz wierzyć, komu teraz wierzyć? Ale mówię to dlatego, że po prostu ta nowochódzka historia, ona ciągle jest żywa. I ciągle ma bardzo wielu świadków. A ilu świadków, tyle perspektyw, ilu świadków, tyle pamięci. A to zderzenie tych pamięci, to jest tak naprawdę to, co jest najciekawsze, co sprawia, że właśnie gromadzą się ludzie na ulicy pod oknem i nagle zaczynają mówić, nie, ale cóż pan opowiada, przecież ona tam nie mieszkała, ależ mieszkała, była żoną, konkubiną. No i tak to się rozwija.
A powiedz, czy mnogość, bo powiedziałaś o świadkach. My oczywiście mamy, bardzo często zastanawiamy się nad świadectwem, czy nad rolą pamięci świadków i świadkiń. Raczej w tych ogromnych momentach historii, bardzo niestety smutnych, o Wielkiej Wojnie już trudno tak naprawdę opowiadać z tej perspektywy. Druga wojna światowa, wiemy z ilu różnych frontów, jakże niefortunnie teraz to określę, była omawiana, komentowana, czego szukaliśmy, czy czego szukali badacze i badaczki. Natomiast czasem mnogość materiału powoduje, że pojawia nam się w głowie więcej pytajników. Czy tak jest w przypadku Nowej Huty, że wyciągnięcie sedna albo jakiejś w cudzysłowie obiektywnej opowieści jest po prostu niemożliwe?
Tak. Tak, to bardzo dobrze widać, że mamy... Wiecie państwo, o Hucie napisano mnóstwo rzeczy. Mm-hmm. Całe gazety. Huta miała...
Sama Kasia się do tego dołożyła.
No, przepraszam. Ale nie obiecuję poprawy.
No właśnie.
Niestety tak jest, że o tej Hucie napisano mnóstwo i zajmowali się nią dziennikarze, historycy. Miała swoją własną gazetę przez długi, długi czas. Przecież zresztą dalej wychodzi głos Nowej Huty, prawda? Mnóstwo relacji. Ale one cały czas nie dają nam tej obiektywnej, jednej, jedynej prawdy. Przy czym ja muszę powiedzieć, że ja jestem jednak zwolenniczką szarości. Mhm. To znaczy, ja nie lubię, jak coś jest takie bardzo białe i nie lubię, jak jest bardzo czarne. Uważam, że ta prawda jednak zawsze się gdzieś mości w szarości. O, nawet mi się zrymowało. Ona po prostu nie jest biała. ani nie jest czarna. Ona jest często szara i ma swoje różne odcienie, ma swoje różne wersje, punkty widzenia, punkty siedzenia. I trzeba to tak zaakceptować chyba, a my mamy z tym problem. My lubimy, żeby prawda była nasza.
To tym jakże nieoptymistycznym akcentem zakończymy pierwszą część naszego spotkania. Katarzyna Kobylarczyk w studiu Radia Kraków Kultura i po muzycznej przerwie wrócimy do Huty.
Tu Radio Kraków Kultura.
Katarzyna Kobylarczyk, nowohucianka w Radiu Kraków Kultura. Biegniemy sobie przez Hutę, w zasadzie biegniemy chyba przez tematy i myślenie w ogóle o Hucie w kontekście tego, czy Huta jest wdzięcznym tematem do opowiadania. To w zasadzie chyba już nie ma wątpliwości, że jest. Pytanie, gdzie przyłożymy ucho i co znajdziemy po drodze i czy będziemy mieli siłę, żeby słuchać. Ale Kasiu, powiedz o inspiracji, bo kiedy myślę sobie, twoja nowa Huta i oczywiście, że tematy same w sobie, czy spotykanie ludzi, no są pewną trampoliną do dalszych poszukiwań albo do tego, że złapie się coś w głowie. Ale zaczęłaś troszkę gdzieś tam bokiem mówić o perspektywach roślin, o perspektywach zwierząt i jakoś w tym chyba chciałabym dostrzec inspirację w architekturze, nie w tym, co jest wprost wypowiedziane jako temat, jako historia, jako coś przeżytego i możemy to zwerbalizować. Jak Huta może działać w ogóle? Jak może stymulować do tego, żeby tworzyć, żeby pisać? Czy to w ogóle jest ze sobą kompatybilne?
Ja myślę, że Huta jest dobrym miejscem do szukania inspiracji, bo po Hucie się dobrze chodzi. A mi się wydaje, że żeby znaleźć inspirację, trzeba mieć trochę pustą w głowie. Mhm. To znaczy, trzeba mieć miejsce. A my teraz mamy bardzo mało miejsca, prawda? Bo ciągle jesteśmy nastawieni na tutaj czytanie, tu olimpiada, komunikaty, prawda, wojna. Trzeba sobie zrobić przerwę, trzeba sobie zrobić przestrzeń, więc trzeba iść gdzieś, oderwać oczy od liter, o, prawda? Mhm. I pod tym względem Huta jest dobra, ale Huta też ma dużo zakamarków, ma dużo takich... takich rzeczy, z którymi się można zetknąć i które, nad którymi człowiek się nagle zaduma, bo one go zaskoczą. Mnie jakiś czas temu na przykład zaskoczyły kłosy zboża wyrastające na chodnikach nowochódzkich. Była wiosna, jeszcze nie koszono i na wszystkich trawnikach rosły kłosy, takie zielone kłosy zbóż. I ja oczywiście mi się uruchomiły...
Skąd one tam?
Tak, mi się oczywiście uruchomiły moje skojarzenia. Myślę sobie, to muszą być te kłosy, które są z tych dawnych pól uprawnych, które tu były, ale okazało się, że nie, że to nie jest w ogóle, że to jest jęczmień, ale taki dziki, wędrowny, taki chwast, ale znowu nagle jakieś zaskoczenie, prawda? Znowu mnie ta Huta wyrwała z tej mojej utartej kolejny myślenia o niej. Gdzieś coś nowego się pojawiło. Mhm. Więc myślę, że tak.
Ale powiedz, trzeba być pisarką? Trzeba mieć taką żyłkę, żeby ta Huta zaskakiwała? Czy twoje doświadczenie rozmów z ludźmi mówi, że będąc nietwórcą i nietwórczynią, można się też w taki sposób w Hucie rozkochiwać i zwracać uwagę na takie rzeczy, że jakaś ta wrażliwość właśnie miejsca jest obecna wśród nowochucian?
Myślę, że można. I jako dowód przytoczę to, że bardzo wiele tych osób, które się do Nowej Huty sprowadza, a które zupełnie nie mają nowochuckich korzeni, nie robią tego nawet, nie wybierają tego mieszkania świadomie, bo czasem teraz już mniej troszkę, był taki moment, że tego mieszkania w Hucie się świadomie nie wybierało. Wybierało się go z uwagi na cenę, prawda? Mhm. Ale mnóstwo tych ludzi nagle odkrywa, że mieszkają w jakimś miejscu, które ma pamięć, które ma opowieść, które ma historię. I nagle z tych osób się rekrutuje mnóstwo poszukiwaczy nowochódzkich historii, mnóstwo pasjonatów, mnóstwo ludzi, którzy właśnie grzebią, dłubią na aukcjach internetowych, kupują stare numery, budujemy socjalizm i się doszukują tych nowochódzkich drobiazgów i drobiażdżków.
Łatwiej osobom z zewnątrz, które nie mają narzutu nowochódzkiego, no bo ty masz, w zasadzie przeczysz ewentualnej tezie, którą teraz przemyciłam. Natomiast powiedziałaś też o tych ludziach, którzy wybrali w danym momencie z różnych powodów, no i zaczyna w nich pracować miejsce. Jak jest łatwiej? dostrzec nową Hutę?
No wiesz, z zewnątrz zawsze się patrzy takim uważniejszym okiem. Ja mam takie doświadczenie moje hiszpańskie, że jak człowiek osiada w nowym miejscu, to więcej rzeczy go zaskakuje, więcej rzeczy chce sobie wyjaśnić dla siebie, więc zaczyna zadawać pytania, a ludzie, którzy są stamtąd, opowiadają mu, powiedzą, że on nie jest, prawda? Mm-hmm. Że on nie wie. On, no cóż, on może wiedzieć, trzeba mu to od podstaw zupełnie wyjaśnić. I jak się takiemu człowiekowi zaczyna od podstaw zupełnie wyjaśniać, to wychodzą wtedy różne ciekawe opowieści, które wcześniej były gdzieś zgubione, stłamszone, których się własnym wnukom nie opowiada, no bo przecież one to wszystko wiedzą. Mm-hmm. Więc tak, wydaje mi się, że takie zewnętrzne spojrzenie na Hutę, na miejsce, w którym się jest, jest bardzo wartościowe. Jest odkrywcze.
A ścierają się te historie? Bywa, że na przykład drażni spojrzenie osoby z zewnątrz, która przecież też może zadać niewygodne pytanie, albo takie pytanie, które niektórzy uważają, że nie powinno na przykład w Nowej Hucie paść. No każdy ma jakieś swoje rany.
O tak, drażni.
Drażni.
Drażni. Bywają takie tematy, zwłaszcza na styku tej nowochuckiej genezy, które są drażniące. Czy Huta jest dobra? Czy Huta została zbudowana słusznie, a może niesłusznie? Czy więcej jest plusów dodatnich, czy plusów ujemnych? Tak? To znaczy, czy oddano sprawiedliwość? Czy to jest dobrze, że ona powstała? No tutaj jest ta historia nowochucka, ona jest bardzo kontrowersyjna. Ona jest wciąż bardzo bolesna. Minęło tyle lat, a ona wciąż uwiera, wciąż boli, wciąż jest ta pamięć, która jest czasem może niewysłuchana, jeszcze nieopowiedziana, a przynajmniej ludzie mają takie poczucie, że ona powinna zostać, powinna wybrzmieć.
Tak, mają nowochucianie takie myślenie, że gdzieś ich było za mało, że nie byli wysłuchani, albo być może nie byli wysłuchani w momencie, który tego wymagał?
Wiele jest takich momentów nowochuckich. Wydaje mi się, że wiele, począwszy od tego momentu, kiedy Huta powstaje, na gruzach właściwie przednowochuckich wsi, na tych, prawda, polach, z których nie zdążono zebrać
no na innych życiach
upraw,
też.
Na cudzych życiach, prawda, na tych sadach owocowych. Więc tam jest ten pierwszy moment, ale jest też dużo takich momentów później, no bo przecież jak popatrzymy na te lata 80., przełom lat 80., 90. w Nowej Hucie, kiedy to serce Huty upada, prawda? Ten wielki kombinat, który miał być przyszłością dla tych ludzi, gdzie pracowało, nie wiem, jak ja chodziłam do szkoły podstawowej nowochuckiej, to prawie wszystkie moje koleżanki i koledzy mieli rodziców, którzy pracowali na kombinacie. W kombinacie. W Hucie się mówi na kombinacie. Więc to byli ludzie, których Huta żywiła. No, kombinat był taką matką żywicielką w wielu kwestiach. I on nagle upada. Dlaczego upada? Przecież to było nasze, to był nasz skarb. Myśmy to własnoręcznie wybudowali. Kto jest winien, że to upada? Czemu nas nie wysłuchaliście? Czemu sprzedaliście? Czemu oddaliście? Znowu jest rana. I znowu ta rana jest jeszcze nieopowiedziana. Nie znalazła jeszcze takiego mocnego wyrazu. Nie pozwolono tym ludziom opowiedzieć. Może oni nie mają racji. Może trzeba było przeciąć wrzut, prawda? Może trzeba było tą Hutę zamknąć, sprzedać, zlikwidować, zaorać, prawda? Zrzucić bombę atomową. No były takie pomysły nawet w Radzie Miasta. Gdzie jest prawda znowu? Znowu jest ta opowieść, która się ściera z inną opowieścią.
Pozwól, że zostawię Hutę. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle magiczne, proszę państwa, jest radio. Przepraszam za tę prywatę, ale ono pozwala na otwieranie tylu kolejnych drzwi. Każda rozmowa to są kolejne drzwi, które sprawiają, że mogą się te audycje, te nasze spotkania, te rozmowy mnożyć po prostu do jakichś takich potworów radiowych, które tu państwu przynosimy. Więc zostawię na chwilę serce i ciało Huty. Zapytam cię o dźwięk. W pierwszej godzinie naszego spotkania dzisiejszego gościem był Kuba Gucik, który opowiadał o takim dźwiękowym mapowaniu, dźwiękowych spacerach, wspominając zresztą właśnie te nowochuckie. I tak sobie myślę, czy poznawanie Huty dźwiękiem, za który też w danym momencie swojej w sumie zawodowej kariery się zabrałaś, chciałaś znaleźć inny sposób na opowiadanie historii, Co to uruchomiło w tobie? Co dźwięki Huty w tobie uruchomiły? Jak głos zaczął z tobą pracować? Jak szukanie, skrzypienie otwieranych drzwi? Czy już państwo znacie tę historię, słuchacze Radia Kraków Kultura, próby nagrania dźwięku w tramwaju, dzwonka tramwaju? Jak to wpłynęło z kolei, czyli dźwięk Huty na twoją pracę?
Oj, ja miałam strasznie wielki problem z uruchomieniem ucha. Ponieważ u mnie jest takie bezpośrednie połączenie nerwowe między uchem a ręką. Tam neurony, tam jest taki mocny splot, proszę państwa. I jednak ja to zawsze tak mam, że ja jak słucham, to ja od razu wiem, jak to zapiszę. A tutaj nagle trzeba było znaleźć sposób, żeby to zostało w dźwięku. I tak, i to jest wielkie bogactwo tego, co zostaje w dźwięku, czego się nie da przenieść na papier. Niech nie słuchają tego wydawcy i pisarze. No nie da się. Są takie rzeczy, których się nie da. Te westchnienia, ta cisza, ten tembr głosu, kiedy, czy państwo słuchają, kiedy suwnicowa opowiada, jak jeździ suwnica. To jest po prostu coś, czego się nie da napisać. Mm-hmm. To trzeba usłyszeć, trzeba dać temu miejsce na wybrzmienie. I ja miałam wielki problem, ponieważ dostałam oczywiście jako adeptka szkoły dźwiękowej, szkoły reportażu radiowego, dostałam zadanie dla początkujących, to znaczy idź i nagraj odgłosy Nowej Huty. Ja przyznam, że byłam po prostu tak wściekła i taka...
Kasia, ale ty kiedyś, wybacz, że ci wejdę w słowo, czy ty kiedyś słuchałaś Huty, zanim dostałaś ten rekorder?
No przecież nie, no jak? Tylko się nie słyszy już, jak się tam mieszka. Jak człowiek mieszka przy linii tramwajowej, to on już nie słyszy tego zgrzytu kół po torowisku. Już nie słyszy tego, że tramwaj dzwoni o 5 rano pierwszy. Więc nie. Teraz nagrywam jak kruki kraczą.
Aż te kruki nas dzisiaj, krukowate, nas będą prześladować. Patrzę na Pawła Lorenza, który jest za szybą. Mam nadzieję, że podsłuchuje czasem te nasze rozmowy. Ale Kuba też wspominał właśnie o nagraniu, które absolutnie jest zdominowane przez kruki. To wcale nie jest przyjemne, podobno. Jest to taki przenikliwy trochę.
Tak.
Zgrzycik.
Tak, to prawda, ale wydawało mi się, że to po prostu jest takie zajęcie dla pierwszaków, prawda? Dla tych przedszkolaków radiowych. No ale okazało się, że nie jest, bo ja idę w tą Hutę i ja jej nie słyszę. I wydawało mi się, że naprawdę ten tramwaj to było jedyne takie odkrycie moje dźwiękowe. Znalazłam, o jest, mogę nagrać jakiś charakterystyczny dźwięk dla Huty, ale myślałam, że jakieś syreny, ale już nie ma takich syren fabrycznych. Zresztą Huta chyba ich nigdy nie miała. Więc gdzie brzmi?
Czyli gdybym cię zapytała o to, w jaki sposób Huta wpływa na ciebie w kontekście inspiracji, to dźwięku by tam nie było, czy on się pojawił? Czy coś, te zadania, które dostawałaś, uruchomiły w tobie z innego spojrzenia czy podsłuchiwania Huty?
On się pojawił, ale ja wciąż przyznam, że pracuję nad sobą, ponieważ to są głównie ludzkie dźwięki. Mhm. To znaczy ja bardzo lubię te takie niewerbalne odgłosy rozmów. Te uśmiechy, te westchnienia, te chrząknięcia, te wyrazy dźwięku naśladowcze właśnie, których ludzie używają, te wszystkie wizgi, piski, jęki. Bardzo to lubię. Te wszystkie ślady, bo to już Huta jest takim miejscem, do którego się przyjeżdżało z całej Polski, prawda? Więc osadzono w niej też przecież Romów, przyjeżdżali Grecy, więc Huta mówi też taką swoją charakterystyczną melodią. I ta melodia się zmienia. I ludzie z Huty potrafią tą melodię mieć w głosie wciąż. Ja uwielbiam jej słuchać, uwielbiam, jak ludzie mi opowiadają. No i to jest właśnie to, co się gubi w pisaniu, bo nawet jak ja napiszę, że pani, nie wiem, zaciąga, czy gdzieś coś przekręca.
To w zależności od regionu najprawdopodobniej, w którym będziemy czytać, zaciąg będzie inaczej interpretowany.
Otóż to.
Bo ja od razu będę zaciągać po krakowsku w głowie, co? Nawet jeśli usłyszę. zobaczę taki opis, czy przeczytam. Widzisz, usłyszę. Jakoś się zakotwiczyłam w tym dźwięku dzisiaj. Masz punkty, do których w Hucie wracasz, które wywołują w tobie jakieś emocje pożądane w danym momencie, albo masz tam miejsca, w których odpoczywasz. Nie wiem, czy możesz zdradzić, bo intymne pytanie, ale poszukujesz czy znalazłaś?
Dużo mam i to oczywiście po części to są miejsca mojego dzieciństwa. To znaczy ja, to już cały świat wie, że ja mieszkam na osiedlu kolorowym.
Możesz.
Ale rzeczywiście to, że tam jest park i to jest mój park. I ja pamiętam, która huśtawka, prawda, gdzie stała. I łąki nowochódzkie, po których też mogę z zamkniętymi oczami chodzić. I Lasek Mogilski, który jest dla mnie takim miejscem absolutnie magicznym. Wciąż nie mogę uwierzyć, że on jest taki malutki. Mnie się wydawał puszczą zawsze. Więc jest dużo takich miejsc nowochódzkich, tak.
Zmierzając trochę do końca, jeśli jesteśmy przy emocjach, które wzbudzają miejsca, zastanawiam się, czy w pisaniu o Hucie dobrze jest bazować na tych dobrych emocjach, które się ma, dobrych skojarzeniach, czy to one pchają dalej, czy raczej złość albo niezgoda. Bo zastanawiam się, co na ciebie bardziej działa. Coś, co jest tak zwaną przejmującą historią, w której dostrzegasz taki ciężar emocjonalny, że trochę idziesz po prawdę, jakkolwiek górnolotnie by to teraz nie zabrzmiało, jaki to jest narzut, prawda? Ale może trzeba przestać się w którymś momencie bać słów, bo one przecież opisują nam procesy, sytuacje. Czy wręcz przeciwnie, dobrze jest opowiedzieć o czymś, co jest przyjemne, co jest radosne, co jest historią, która nas bawi, bo tych historii wciąż mówimy, że mamy za mało, bo karmi się nas tragediami. Niezgoda, złość, czy jednak ten skrzyp huśtawki?
Ja jestem okropna. Ja jestem jak Krystyna Janda z Człowieka z Marmuru. No niestety, nawet kurtkę jeansową sobie taką kupiłam niedawno. To znaczy ja idę za tą tragedią.
Ja pierwszy raz zobaczyłam w tym filmie, Boże, jaka ja byłam zakochana. Jak ja chciałam tak wyglądać.
Tak, tak. Ale to też taki wzorzec dziennikarstwa trochę. Nie?
Trochę tak. Coś się
gmerania,
tam szwenda.
Tak. Więc ja niestety jestem tym psem gończym takim. Mnie wabi, jejku, nie mogę tego powiedzieć.
Możesz.
Krew, pot, łzy, tak. No niestety. Ja, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu nigdy w życiu nie przeczytałam dobrego reportażu o szczęściu. I w związku z tym, no jednak tak czuję, taki mam ten dziennikarski nerw, że trzeba iść za tym, co jest trudne. Co budzi złość, co budzi wściekłość, co jest bolesne też, co wymaga spojrzenia, przegadania, opowiedzenia. No przecież to opowiadanie ma też funkcję taką terapeutyczną, prawda? Traumy trzeba przegadać, traumy trzeba otworzyć, trzeba jakoś je rozpracować i tego się nie da zrobić w ciszy tak zupełnie, prawda? Trzeba je zwerbalizować. Więc wydaje mi się, no ja niestety tak mam, ten mój nerw jest taki, że idę śladem tych trudnych historii. Nawet jak przygotowywałam spacer o miłości nowochódzkiej, to on wyszedł tragiczny, więc no jestem niepoprawna.
A opowiesz coś o tych miłościach nowochódzkich?
One w ogóle są bardzo trudne. Bardzo tam jest dużo takich nabrzmiałych historii. Wydaje mi się, że tam jeszcze w tych pierwszych latach Nowej Huty dużo ciemności jest takiej, takiego mroku. Ja wprawdzie kiedyś troszkę tak oberwałam za to, bo jak napisałam taką bardzo smutną historię, to bohaterka później powiedziała mi: pani Kasiu, ale przecież była miłość w Nowej Hucie. Była miłość, myśmy się kochali. Ale było też ciężko. Było bardzo ciężko. I naprawdę te kobiety, które teraz opowiadają mi często swoje historie, dużo tych historii jest tragicznych. To po prostu ciężko się żyło w tych latach 50., 60., tych pionierskich latach Nowej Huty. Było po prostu ciężko.
To już absolutnie ostatnie pytanie. Huta XXI wieku, huta teraz, czyli ta historia, która się tworzy, którą obserwujesz, której jesteś częścią, której częścią są twoi sąsiedzi i sąsiadki. Czy w niej lepiej szukać w takim razie pozytywów, czy wciąż tragedii?
Pozytywów. Myślę, że huta teraz jest bardzo pozytywna i że ma przed sobą, już teraz to się dzieje, taki bardzo piękny czas. Mhm. Taką zasłużoną emeryturę na Karaibach. To znaczy rzeczywiście dobrze się tam żyje. To jest naprawdę dobre miejsce do mieszkania, do tego, żeby tam mieć rodzinę, do tego, żeby tam... Ja przecież gdybym nie przyjechała do Radia dla Państwa, to bym siedziała w tej Nowej Hucie dzisiaj i bym z niej nie wyjechała. Ja po prostu z Huty prawie nie wyjeżdżam. Bardzo rzadko bywam w Krakowie.
Wzięłam oddech. ale ja jestem takim trochę adwokatem diabła, wiedzą państwo, ponieważ ja też jestem elementem napływowym. W związku z tym czasem pozwalam sobie na pewne uszczypliwości wobec Krakowa, który przecież kocham, bo go wybrałam na życie. Kasiu, a wiesz co sobie uświadomiłam? Że ta, że Huta w przedziwny sposób przyciąga i kiedy zaczęłaś, uruchomiło mi się takie zastanawiające zdanie, czy jest możliwe, żeby Huta teraz żyła tak, jak konstruktorzy chcieli, żeby się w niej żyło u zarania. Czy to nie jest nazbyt kontrowersyjne po latach jednak i tej historii, która jest, ale kiedy mówisz, że się dobrze żyje, kiedy mówimy o zieleni, kiedy słyszymy historię o tym, że mamy wszystko pod ręką, że dzieci są zaopiekowane, że mają się gdzie bawić, że do najbliższej opieki, na przykład lekarskiej, czy do przedszkola mamy takie a takie odległości, że to wszystko jest pomyślane właśnie po to, żeby żyło się dobrze, ale pewne sprawy nie pozwalały na to, żebyśmy obiektywnie, bardzo stanowczo mówili, że żyje się dobrze. Czy to może być ten czas?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak i dowodem na to jest to, że do tych miejsc, które w Nowej Hucie były przeznaczone na sklepy, kawiarnie, restauracje, po długiej, długiej posusze te instytucje wracają. Pojawiają się, są już można iść na kawę dobrą, można iść na dobre ciacho, z cukrem, bez cukru, z glutenem, bez glutenu. To żyje. To miasto zaczęło żyć. Ono zaczęło żyć też dzięki tym osobom, które się do niego wprowadzają teraz, ponieważ Huta się bardzo odmładza. I jest po prostu dużo ludzi, oni chcą tam żyć. Oni już, myśmy w latach 90. chcieli jechać do miasta, prawda? Myśmy chcieli tutaj, Śródmieście, to był Kazimierz, to były nasze miejsca. A ludzie chcą mieszkać w Hucie i chcą żyć w Hucie i to jest bardzo piękne. Więc wydaje mi się, że tak, że ten czas, kiedy Huta żyje, tak jak została zaprojektowana, to znaczy z tą swoją zielenią, z tymi swoimi szerokimi ulicami, z mieszkaniami jasnymi, z tymi przedszkolami dla dzieci, z tymi podwórkami, ona teraz taka jest. A jeśli jeszcze nie jest, to dajcie jej państwo 5 lat i będzie.
Proszę państwa, Huta Katarzyny Kobylarczyk. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję, że wybrałaś się z Huty do Krakowa.
Dziękuję państwu.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.